Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że my byliśmy na konferencji z tym małżeństwem w tamtym roku i ja osobiście bardzo polecam. Bardzo i siostrom bardzo polecam, naprawdę. I w tamtym roku w ogóle mieli takie przeżycie ciekawe, że właśnie to była też chyba sobota wtedy. I myśmy w Łotka mieli rano śniadanie całą grupą ludzi od nas ze Świdnika, z Lublina. I przeżyliśmy coś takiego, że duch wstawiennictwa na nas po prostu zstąpił. I myśmy z płaczem wołali, to było niesamowite przeżycie dla mnie. Ja takich za często nie mam takich doświadczeń, ale wtedy myśmy w jedności niesamowitej ze łzami wołali, żeby Pan wyzwalał swój lud, swoje dzieci. Czuliśmy tą miłość. I to, co się później stało właśnie na usłudze tej siostry, to się dokładnie to stało. I nawet wiem, że od nas siostra też przeżyła uwolnienie, że ona głosiła swoje świadectwo o goryczy, o swoim sercu, o tym, co przeżywała. I naprawdę było wielkie namaszczenie na tym. I także myślę, że naprawdę to będzie bardzo dobry czas. I powiem wam, że ja zawsze mam obawę, szczególnie jak z Ameryki ktoś przylatuje. Ale tak jak myśmy ich poznali i mówię, doświadczyliśmy, to są pokorni ludzie. To nie są gwiazdy chrześcijańskie. To są normalni ludzie, którzy mówią o swoich słabościach, o swoim przeżyciu, o tym, jak Bóg zmienił ich życie. I to życie po prostu płynie i to nie ma dyskusji. Nie ma i to jest coś, co już trwa lata po prostu, tak? Kilka lat u nich to poruszenie ducha i naprawdę tam ludzie z całego świata przylatują i życie jest zmieniane nieraz przez jedną modlitwę. Także powiem wam, że warto. Warto, także... To też tak powiem z wczoraj jeszcze. Jakiś tu jest taki... 3D czy 4D. Wczoraj na przykład, to też byłem, bardzo fajny czas był, naprawdę. I mówię, ja na przykład nie mam takiej łaski, żeby tam śpiewać o tych orangutanach i słoniach i tam tańczyć z tymi. Mi się to podoba w ogóle. Ja na przykład jak na Henryka patrzę, to ja się tak buduję. Jak dorośli ludzie są w stanie tak jakby z tymi dziećmi tańczyć. Jakoś nie bardzo, może się muszę przełamać, nie wiem. Ale na przykład, ale podobało mi się to i była obecność Boża. Ale na przykład ja najlepiej czułem się, kiedy przyszły osoby, żeby się modlić. Później mieliśmy dwie dziewczynki chore na raka, małe. I mieliśmy jedną z niewydolnością nerek. I modliliśmy się z Tomkiem, Mańko, tam jeszcze z osobami. I dla mnie to był najlepszy moment, najlepszy czas. I mogliśmy się dzielić wiarą. Ale to było co ciekawe, że ci ludzie sami przyszli. Czyli jakiś poziom wiary mieli, tak? I wiecie, i właśnie to, co w Ewangeliach my czytamy, że jest napisane, że tłumy przychodziły, aby słuchać słowa i dać się uleczyć ze swoich chorób. Więc to jest coś, co właśnie powinno być normalne, kiedy my jesteśmy gdzieś na zewnątrz i kiedy my głosimy Ewangelię, kiedy w jakiś sposób reprezentujemy Jezusa, to powinno być normalne, że posługujemy uzdrowieniem chorym. Tak? Żeby oni przychodzili słuchać słowa, ale też dać się uleczyć ze swoich chorób. I też miałem takie przeżycie, że w ogóle była modlitwa i wiecie, ja nieraz mam coś takiego, że to jest tak, że modlimy się o coś i nagle mnie wypełnia wiara i ja zaczynam tylko już dziękować. I ja nie jestem w stanie już się modlić, prosić, nic, tylko ja dziękuję. I zazwyczaj to jest tak, że kiedy coś takiego ja doświadczam, to jest tak, że naprawdę taka wiara mnie wypełnia i od razu czuję obecność Ducha Świętego. I wczoraj wróciłem wieczorem i tak jakby zdałem sobie sprawę, że to jest działanie daru wiary. Wczoraj leżałem i już po tym wszystkim tak sobie myślę i tak mi Bóg gdzieś ocknął, że to jest właśnie dar wiary. To jest takie proste, że właśnie to jest coś, że nagle cię wypełnia taka wiara. Nagle. To jest coś, że mówię, bo zazwyczaj o wiarę mamy trud, mamy walkę, tak? Jest bój wiary. Ale tutaj nagle są takie momenty, gdzie każdy z nas, myślę, przeżywa takie rzeczy, tak? Wielu z nas. Że nagle jest jakaś sytuacja, a tu nagle tak jakby ktoś przychodzi i mówi, masz. I ty nagle masz taką wiarę, że w ogóle nie ma żadnego zmagania, żadnej walki, tak? Tylko jest dziękczynienie i stajesz tak jakby na czymś, co już wierzysz, że się dokonuje, tak? I to nawet Rob miał do mnie się słowo, tak? Że mam ten dar wiary, że to się będzie rozwijać. Że chwała Bogu i wierzymy, że coś Bóg robił, bo była naprawdę obecność Boża tam, kiedy się modliliśmy. Tak było właśnie z tą dziewczynką ze Świdnika też wtedy, kiedy się modliliśmy. I ona jest uzdrowiona dzisiaj, że Ania tam wie, że została uzdrowiona. Jakieś miała bardzo problemy też zdrowotne. Chcę mówić o o różnych rzeczach. To mi też w uwielbieniu różne myśli przyszły. I ja chcę zacząć najpierw tak od pewnych takich myśli, które wierzę, że mi przyszły, że mam się podzielić. Wierzę, że to jest dla kogoś. Że, może nawet, nie wiem, może to jest jedna osoba. Ale wierzę, że coś takiego czułem w sercu, że Bóg chce coś powiedzieć. To jest 2 Koryntian, 11 rozdział. Później zacznę o czymś innym mówić, ale chcę właśnie tutaj parę słów o czymś powiedzieć. 11 rozdział i 1-3 werset. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, w samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. I to, co tutaj, on później mówi o tym, że wdarli się ludzie, fałszywi apostołowie i inne nauki głosili i tak dalej. I to sprawiało te odwrócenie się od Chrystusa. Ale to, co ja czuję w sercu, że mówię, są osoby, czy jest osoba, która jest w tym miejscu. Teraz. Jest w miejscu tego boju. I chcę, i mam świadomość, i może sobie nie zdać sprawy, że to jest szatan. Że on przychodzi pod różnymi postaciami. On nawet może przyjść jako anioł światłości, tak? On może przyjść jako ktoś atrakcyjny, ładny. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że na celu jest odwrócić ciebie od twojej relacji z Chrystusem. I wiecie, Biblia mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. I do mnie dzisiaj tak dotarło, ja tak nigdy nie myślałem o tym, ale wyobraźcie sobie najgorszego kryminalistę, wyobraźcie sobie najgorszego zbrodniarza, Hitler, Stalin. Oni są niczym w porównaniu do tego, kim jest szatan i co jest w jego sercu. I teraz, kiedy Biblia mówi, nie dawaj diabłu przystępu, to ona mówi o tej osobie, tak złej, i tak zepsutej, że nawet nie ma nikogo, do kogo można by go porównać. I jego celami tam nie ma żadnego miłosierdzia. Tam jest tylko to, by zniszczyć twoje życie. Jeśli to możliwe, by cię zabić. I by razem z sobą zabrać się do piekła. Tu jest napisane, że tak się stało z Ewą. Że szatan wszedł między nią i jej relację z Bogiem. I wiecie, wierzę, że szatan, on jest zazdrosny o naszą relację z Bogiem, bo on już nie ma żadnej relacji. Na nim jest położony wyrok potępienia. On nie może się nawrócić. On nie może pokutować. I on wie, że jego przeznaczeniem jest jezioro ognia. To nie jest dla niego tajemnicą. Ale patrząc na nas, on widzi nas jako oblubienicę Chrystusa, jako narzeczoną, której celem jest wesele i bycie na wieki z Panem. I on tego nienawidzi. On woli nas zabrać z sobą, jeśli to możliwe, w miejsce jego przeznaczenia, abyśmy z nim byli, tak, w tym jeziorze ognia. I to jest to, co Paweł tu mówi, oto się toczy walka. To jest bój. Jest bój. I wiecie, chcę przeczytać taki fragment z Ezechiela, 16 rozdział. To jest coś, co mi właśnie ożyło dzisiaj w czasie uwielbienia. I chcę powiedzieć wam tak. Może tak nie będziecie, może trudno wam to będzie zobaczyć, ale tak naprawdę to jest historia, do pewnego momentu oczywiście, o każdym z nas. I powiem wam, to jest warte, żeby zrobić film o tym. Naprawdę. Niesamowity sposób Bóg potrafia nam przedstawiać swoje myśli, swoje uczucia, to jak on widzi pewne rzeczy, w niesamowitych obrazach. I tu jest jeden z takich obrazów, gdzie on mówi nam o swojej miłości do nas. 16 rozdział Ezechiela od 1 wersetu. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, oznajmij Jeruzalemowi jego obrzydliwości i powiedz, tak mówi wszechmocny Pan do Jeruzalemu. Twoje pochodzenie i twój ród wywodzi się z ziemi kananejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a twoją matką Chetytka. Z twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny. Nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić. Nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości i nad tobą, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy. Lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie leżącej w krwi. Żyj. I rośnij, jak roślinę polną uczyniłem cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś. Doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, twoje włosy urosły. Lecz sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi wszechmocny Pan, i stałaś się moją. To jest obraz małżeństwa. I obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. Potem przyodziałem cię szatą haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki. Dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę. Przyozdobiłem cię klejnotami, włożyłem na ramienniki na twoje ramiona i na szyjniki na twoją szyję. Dałem ci też kolczyki do nozdrzy i nausznice do uszu i ozdobny diadem na twoją głowę. I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoją szatą było kosztowne płótno i szkarłat i haftowana tkanina. Jadłaś najprzedniejszą mąkę i miód i oliwę i stawałaś się coraz piękniejsza i dostąpiłaś królewskiej godności. A twoja sława z powodu twojej piękności rozeszła się wśród narodów. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi wszechmocny Pan. Ale zaufałaś swojej piękności i pewna swojego sławnego imienia uprawiałaś nierząd i hojnie darzyłaś sobą każdego przechodnia i oddawałaś mu się. Brałaś swoje szaty i robiłaś sobie z nich pstre namioty na wzgórzach i tak dalej. To jest pewien opis, jak Bóg mówi o naszym życiu. Jak mówi o stanie, w jakim byliśmy. Jak mówi o tym, w jaki sposób On nas potraktował, kiedy nas znalazł w tym stanie. I to jest opis naszego zbawienia. To jest opis Jego miłości i Jego łaski w naszym życiu. Każdy z nas był takim płodem, jeśli chodzi o sferę duchową. To nie jest tak, że my przychodzimy, zobacz, Panie, kto przychodzi, jaki jestem wspaniały i po prostu robię Tobie zaszczyt, że w ogóle do Ciebie chcę przyjść, Boże, tak? To nie jest tak. Bóg nas w taki sposób widzi. Jako grzeszników, z masą problemów, często powiązanych w różny straszny sposób. I On przychodzi, się pochyla nad czymś tak nieatrakcyjnym. I później On mówi, wszystko, co Ty masz, to masz dlatego, że ja się pochyliłem nad Tobą. Nie wiesz, gdzie byś był dzisiaj, czy była, gdybym ja się kiedyś nie pochylił. Może by cię już nie było. A może byś był w miejscu, czy była, gdzie już też nikt by się nad tobą nie pochylił. Ale On nas doprowadza do miejsca pewnego wywyższenia. Mówi, dostąpiłaś zaszczytu królewskiego, tak? Z powodu tylko tego, co On zrobił w moim życiu. I my nieraz później jesteśmy kuszeni, by od Niego odejść. Bo my się czujemy już tak super i mamy tak fajnie, bo On nas podniósł i uleczył, że w pewnym momencie możemy poczuć, że my sobie damy radę. Że my sobie trochę odejdziemy, że my sobie trochę pogrzeszymy. Że my Go trochę pozdradzamy z czymś czy z kimś. I wiecie, to jest to, co ja czułem, że On nie chce mówić nam wymówek. Ale to jest coś, co Go tak rani. Z powodu Jego miłości. On nas nie przestanie kochać, kiedy my pójdziemy Go zdradzać. Ale to Go tak boli. Bóg może płakać, Biblia mówi, wiecie? Bóg mówi do Izraela, jeśli mnie odrzucicie, nie będziecie chcieli mnie słuchać, ja będę w ukryciu płakać. Gdzieś w niebie Bóg znajdzie miejsce, gdzie będzie płakać. I chcę powiedzieć, jeśli ktoś to przeżywa, to się nie opłaca. Nie ma rzeczy, nie ma osoby, dla której warto porzucić Boga. Dlatego, że nikt, żeby nie wiem jak czarował, nie kocha nas tak jak On. I nikt nie zrobił dla nas tego, co On zrobił. I nikt nie będzie o nas walczył tak jak On walczy. Więc On ma tą zazdrość, tą zdrową zazdrość w sercu o nas. Ale oczywiście czytamy dalej, ja nie chcę czytać, straszny opis. My możemy się zaprzeć. Serce człowieka jest tak głupie i tak zepsute, tak mówi Biblia, jak nic na ziemi. Więc my potrafimy nieraz porzucić tą miłość i porzucić tego, który nas kocha w ten sposób i iść za jakimiś rzeczami, osobami, grzechami i tracić relację z tym, który tak kocha. To jest niepojęte. Mi też się to przytrafia. Tak? Nieraz. Myślę, że każdemu z nas. W mniejszy, większy stopniu, tak? Ale to się przytrafia. Ale chcę powiedzieć, to się nie opłaca. To się nie opłaca. I tak mówię, to co czuję, to nie jest jakaś wymówka od Boga do kogoś, ale to jest wołanie z Jego serca złamanego. Nie odchodź. Nie odchodź. Jeśli wrócisz, zdecydujesz się, nie usłyszysz nic niemiłego od Niego. Nie spotkasz się z gniewem. Wierzę, że On ci umyje stopy. To jest to, co dzisiaj ja odebrałem w czasie uwielbienia. Że jeśli jest osoba, która jest w tym miejscu, jeśli przyjdziesz do Niego i Mu to wyznasz, On ci umyje stopy. Dobrze. chcę mówić tak troszkę dzisiaj o życiu właśnie w relacji z Bogiem, o życiu w błogosławieństwie Bożym. To jest tak naprawdę jedno i to samo. Bo nie ma błogosławieństwa bez relacji, tak? I jeśli chcemy doświadczać w naszym życiu błogosławieństwa Bożego, mnie to ostatnio cały czas jakoś dotyka, wiecie, i jest coś takiego jak błogosławieństwo Boże. I to błogosławieństwo, nawet Bóg mówił do Izraela, że On może rozkazać, żeby ono cię ścigało. I to błogosławieństwo, wiecie, to jest Jego łaska, która objawia się w naszym życiu, aby nam we wszystkim dopomagać. I to jest coś niesamowitego, życie pod tym rodzajem błogosławieństwa. To jest coś niesamowitego. Ja wczoraj właśnie rozmawiałem ze Stefano, z tym jak będziecie w Radzyniu, musicie pójść na pizzę do Stefano. Naprawdę najlepsza pizza, jaką jadłem w życiu, to jest Włoch. To jest Włoch, który, on pochodzi z rodziny protestanckiej. Jego mama jest nawrócona i tata. On tam nawet chodził do zboru we Włoszech. Później mu się, ja nie będę mówił szczegółów, ale bardzo mu się życie skomplikowało. W końcu był już tutaj w miejscu, gdzie mu kompletnie nie szedł. On ma pizzernię, biznes i chciał popełnić samobójstwo. Ale jeszcze poszedł do kościoła w Radzyniu, ale tego dnia on miał postanowienie, że później on się powiesi. I on poszedł na jedno nabożeństwo i na tym nabożeństwie został dotknięty przez Boga, nawrócił się. Tak? I ja wczoraj z nim rozmawiałem, on jest cały czas uśmiechnięty. Mówi, biznes zaczął super iść, wszystko się zmienia. Tak? I to jest właśnie to. To jest to. On wyszedł z czegoś i wszedł w coś. I on widzi tą różnicę. Dla niego to jest niesamowite. Mówi, to jest taka różnica, tak? I wiecie, i wierzę, że ja nie mówię, że każdy ma być bogaty. Absolutnie. Nie w taki sposób rozumie błogosławieństwo, a nawet rozumie, że bogactwo może być przekleństwem. Tak rozumiem, naprawdę. I rozumiem tak, że nie każdy, ale większość z nas, jeśli by się nastawiła, że tylko w tym życiu ma się dorobić, prawdopodobnie by się dorobiła. Tak? I to może być tak, że ty się nastawisz na to, że się dorobisz, ale po drodze stracisz życie z Bogiem. I to ja nigdy czegoś takiego nie nazwę błogosławieństwem, tak? Bo to jest odwrotnie. To jest ze względu na moją relację z Nim, pewne rzeczy się dzieją. A nie, że to się staje kosztem relacji z Nim, bo wtedy jest to przekleństwo według mnie. Więc 1 Piotra, 3 rozdział, zacznę od takiego fragmentu bardzo znanego, od 8 wersetu. Może jeszcze powiem tak. I oczywiście są zasady, żeby żyć. Bóg nam je nakreśla, tak, że jeśli chcemy żyć w tej przestrzeni właśnie błogosławieństwa, w cieszeniu się relacją z Nim, w chodzeniu z Nim, w partnerstwie z Bogiem, oczywiście są zasady. I to nie jest tak, że my nie przestrzegamy żadnych zasad i tego będziemy doświadczać. To jest tak fajnie, jak właśnie ten człowiek, jak myśmy oglądali Przez śmiech do lepszego małżeństwa, jakiś pastor to jest, tak? I jak on powiedział taką rzecz, że on zna małżeństwa niewierzące lepsze od wierzących. Tak? I mówi, to nie jest żadną tajemnicą. Mówi, ja mam takich przyjaciół niewierzących, którzy żyją lepiej w małżeństwach niż wierzących, których znam. I mówi, dlaczego tak się dzieje? Bo jeśli wierzący łamie zasady, które Bóg daje, to jaka różnica między nim a niewierzącym, tak? To nie jest tak, że samo to, że jestem nowonarodzony, ale w ogóle nie szanuję Słowa Bożego i będę chodził swymi drogami, będę grzeszył i będę doświadczał czegoś wspaniałego w życiu. Nie, nie będziesz. Tak samo jak niewierzący, tak? 1 Piotra 3,8. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż Na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. My wiemy, że ten fragment, on jest cytowany z psalmu. I Piotr tutaj, on się odnosi do psalmu. Ale on stamtąd bierze tą naukę. I on nam pokazuje, to jest nauka apostolska, że to jest całkowicie aktualne na dzisiaj. Całkowicie. On bierze pewną zasadę Starego Testamentu i on ją głosi do Kościoła w Nowym Testamencie. Tak? I mówi, jeśli chcesz doświadczać dobrych dni, cieszyć się Bożym błogosławieństwem, jest styl życia, który musisz przyjąć. Nie ma innej możliwości. Nie ma, tak? I zobacz, jak on tego wszystkiego jak zaczyna. Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni i pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgo za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie. Gdyż na to powołani zostaliście, aby odziedziczyć błogosławieństwo. Tu już jest pokazana droga, na której my możemy odziedziczyć błogosławieństwo. Jeśli przyjmujemy postawy, które tutaj są opisane. My mamy to odziedziczyć, ale jeśli my nie będziemy postępować według tych zasad, my nigdy nie doświadczymy błogosławieństwa. Jeśli nie będę pokorny, jeśli nie będę współczujący, jeśli będę oddawał złem, jeśli będę zachowywał jakąś urazę, jakiś rodzaj nieprzebaczenia, ja nie odziedziczę błogosławieństwa, chociaż jestem do niego przeznaczony. Później on mówi dalej, tak, te zasady, to jest, słuchajcie, dalej o relacjach, to jest dalej o języku też, o tym, jak mówimy o sobie i tak dalej, tak. To, co kiedyś Kenneth Hagin w książce, on mówi o tym człowieku, który tak w ogóle nie chorował prawie człowiek, tak, to było niesamowite. Ale mówi ten człowiek, on nigdy nie usłyszał, żeby coś źle o kimś powiedział. I doświadczał dobrych dni. I dobrze mu się wiodło. Zobaczcie, jak my nieraz potrafimy o innych rozmawiać. A potem się dziwimy, że chorujemy. Że różne rzeczy złe się dzieją. Tak? Ale wiecie, to wszystko potrafi nas odłączyć od Jego łaski, od społeczności z Nim. A kiedy to się dzieje, to my jesteśmy w strasznym miejscu. W strasznym miejscu jesteśmy. I chcę teraz wziąć 17 rozdział Jeremiasza. Od piątego wersetu do 10 może. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej i niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy, upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje. I nie przestaje wydawać owocu. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać. Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu i jego uczynków. I mamy tutaj dwa obrazy. Mamy tutaj obraz życia pod przekleństwem i mamy obraz życia w błogosławieństwie. I wiecie, ten obraz życia pod przekleństwem on jest przyrównany do życia w miejscu niezaludnionym, na jakiejś pustyni. To jest miejsce, gdzie ty nie doświadczysz obecności Ducha Świętego, gdzie nie ma Bożej ochrony w twoim życiu, gdzie nie ma żadnego błogosławieństwa, po prostu nie ma Boga w twoim życiu. Mało tego, te miejsce niezaludnione, ono jeszcze może mówić o tym, że tracisz relacje z innymi. I my wszyscy wiemy, że kiedy my nie mamy relacji z Bogiem, trudno nam jest mieć relacje z innymi. Mi jest, nie wiem, jak wam. Tak jesteśmy skomplikowani, tak? Że kiedy jest ta relacja z Bogiem, nam też łatwo jest mieć właściwą relację z innymi ludźmi. I chcę ci powiedzieć, że nie ma ceny, tak? Nie, powiem tak, nie ma rzeczy, dla której warto by było znaleźć się w tym miejscu. A wierzę, że my się wszyscy nieraz znajdujemy. Wiecie, tu jest powiedziane, że to jest przeklęty ktoś, kto polega na ciele. Ja mogę na swoim ciele polegać. Ja mogę polegać bardziej na tym, co ja myślę, co ja czuję, na swoich opiniach, niż na Słowie Bożym. I taka postawa, ona mnie zaprowadza w te miejsce. Dlatego, że ja gubię relacje z Bogiem. Moje serce odwraca się od Pana. Tym bardziej, jeśli jeszcze jest taka sytuacja, że to, co Kuba mówił, że Duch Święty przez sumienie pokazuje mi, słuchaj, ty musisz coś uregulować w swoim życiu. A ja się odwracam od tego, mówię, nie. I oczywiście to, co nas oddziela od tego miejsca, od Boga, od Jego obecności w naszym życiu, od błogosławieństwa, to jest nic innego jak grzech. W przeróżnych postaciach. To jest, wiecie, to jest tak jak z tym płaszczem Achana, gdzie Bóg powiedział, nie będę z wami, jeśli nie usuniecie tego, co jest przeklęte. I ja naprawdę doświadczam to w praktyczny sposób, że jedna rzecz nieuregulowana w moim życiu i zostaje oddzielony od Bożej łaski. W tym sensie, że przestaje jej doświadczać w swoim życiu. Że tracę obecność Boga, że nie jestem w stanie radować się Jego obecnością w swoim życiu. Że rzeczy zaczynają iść bardzo ciężko. Dlatego to jest tak ważne, badać swoje serce. Naprawdę. To nie jest żaden legalizm. To jest dbanie o relacje z Bogiem. On sam mówi w Izajasza 59, że mówi, moja ręka nie jest tak krótka, żeby nie mogła do was dosięgnąć i wam pomóc. Albo moje ucho nie jest tak daleko, żebym ja nie mógł słyszeć waszych modlitw. Ale mówi, ale wasze grzechy oddzieliły was ode mnie. I wiecie, jak nieraz jest? Nieraz jest tak, że mamy spór z Bogiem. Bóg mówi, ty masz problem, ty potrzebujesz się uniżyć, ty potrzebujesz coś wyznać, a my nieraz nie chcemy tego zrobić. I próbujemy robić tak, że spychamy tak jakby tą rzecz i udajemy robić wszystko tak, jakby miało iść dobrze. Mi się to nieraz przytrafiało. Nie, myślę, że wam się też musiało przytrafiać. Że gdzieś, tak jak Kuba mówi, gdzieś głęboko czujesz, że potrzebowałbyś coś naprawić, może mówię, przebaczyć komuś, może relację z kimś uzdrowić, ale ty tego nie chcesz zrobić. Zapieramy się gdzieś i próbujemy dalej wszystko robić tak, jak zawsze powinniśmy robić. Przychodzimy, uwielbiamy, modlimy, po prostu słuchamy kazań, ale gdzieś w tym wszystkim my ciągle pozostajemy w tym suchym miejscu. Nie ma radości, która kiedyś była. Nie ma odczucia bliskości Boga, która kiedyś była. I to jest taki właśnie płaszczyk Achana. I Bóg wtedy, wiecie, on tylko dotyka i mówi, weź ty to wyciągnij. I ja miałem takie nieraz sytuacje, kiedy po jakimś okresie takiego stanu, gdzie już tak jałowo było w sercu, i człowiek w końcu przychodzi i to wyciąga. I różnica, która wtedy następuje, jest tak niesamowita. I to jest nieraz tak, że to jest jeden moment, jedna chwila i to jest to wyjście właśnie z tego miejsca jałowego i wejście znów do miejsca, gdzie zaczynasz doświadczać Ducha Świętego. I to jest wspaniałe. I teraz chcę psalm pierwszy, żebyśmy sobie wzięli. Tu jest mowa o takim życiu właśnie, w tym błogosławieństwie. Są pewne zasady tutaj pokazane. Szczęśliwy mąż, inaczej błogosławiony, to jest te same słowo tutaj, tak? Błogosławiony, szczęśliwy mąż czy kobieta, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydając swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi, przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Wiecie, pierwszy werset, on pokazuje konieczność oddzielenia. On mówi o uświęceniu. On mówi o stylu życia, gdzie oddzielasz się od tego, co jest złe. Od tego, co jest dla Boga nieczyste. Tak? Mamy nie iść za radą bezbożnych. Nie stać na drodze grzeszników. Nie zasiadać w gronie szyderców. Wiecie, każdy nas w naszym ciele jest szydercą, jest grzesznikiem, jest buntownikiem. I my musimy to porzucić. Musimy to porzucić. I porzucamy to po to, aby mieć upodobanie w zakonie Pana. Ja to rozumiem na dzisiaj w trochę inny sposób. Dlatego, że Biblia mówi, że zakon ducha, który daje życie w Chrystusie, uwalnia mnie od zakonu grzechu i śmierci. Więc tak jak ja rozumiem, to oddzielenie jest po to, abym ja się połączył z zakonem ducha, to znaczy z Duchem Świętym, który mieszka już w moim sercu. Ale żeby to się stało, pierwszym krokiem jest, ty musisz coś odrzucić. My musimy coś zmienić, tak? Jeśli gdzieś jest w moim życiu grzech, jeśli jest gdzieś to szyderstwo, jeśli gdzieś jest ta bezbożność, to pierwszy krok zawsze jest, że się od tego odwracam. Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. To jest początek. To jest sam początek. Czyli coś, co rozumie, że jest złe, porzucam. Odwracam się. Wyznaję Bogu. Pokutuję. To jest początek. I robię to po to, aby podłączyć się pod Niego. Aby podłączyć się pod Ducha Świętego. Aby zacząć żyć tak, jak Pan ma upodobanie. Tak? I dalej czytamy, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. To jest to samo, co w Jeremiasza, tam 17. I tu jest opis rezultatu, do czego to doprowadzi ciebie. Jeśli tak zrobisz, czy ja. Jeśli porzucę naprawdę to wszystko, co jest nieprawością i swoje serce złączę z Panem, z Jego Słowem, z Duchem Świętym, to nastąpi to, co się zaczyna w trzecim wersecie. To jest kwestia czasu. Będziesz jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Wydające owoc we właściwym czasie. Słuchajcie, drzewo nad strumieniami wód to jest drzewo, którego korzenie cały czas mają dostęp do dobrej wody. Tak? I tu jest powiedziane, ty taki będziesz. To znaczy, co jest dzisiaj wodą naszą żywą? To jest obecność Ducha Świętego. Więc jeśli zrobisz te rzeczy, ty będziesz blisko Jego obecności. Będziemy mieć dostęp do Jego obecności. To jest to, że będziemy się modlić, jest Jego obecność. Będziesz w domu, jest Jego obecność. Otwierasz Słowo, zapraszasz Jego, jest Jego obecność w twoim życiu. To sprawia, że wydajesz owoc we właściwym czasie. I teraz co to jest ten owoc? To jest manifestacja Ducha Świętego przez różne dzieła i czyny w twoim życiu. To jest to, o czym ty dzisiaj mówiłaś. Że ty szłaś i to był owoc. Wydaliście owoc w Jego czasie, przez Jego życie. I nie musimy się spinać, by wydawać te owoce. Ale naszą rolą jest trwać w Nim. Jest być połączony z Nim, mieć relację z Duchem Świętym, mieć Jego obecność w swoim życiu, rozpoznawać Jego głos. I kiedy my jesteśmy w tym miejscu, my nie musimy się troszczyć, że my nic nie zrobimy, bo to On używa nas, a nie my Jego. Tak? Że Bóg nas przeznaczył do uczynków, które wcześniej przygotował. To nie jest tak, że ja sobie muszę wymyśleć służbę, że ja sobie coś muszę wykombinować, co mam robić. Ale kiedy ja trwam w Nim, w tej właściwej relacji, to jest normalne, że Duch Święty w nas się manifestuje swoim owocem. I to są Jego dzieła, tak? Którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. I widzisz, nawet kiedy liść nie więdnie, co to znaczy? Że to drzewo ciągle żyje. Ja nie muszę ciągle coś robić dla Boga. Okej? Okay? Naprawdę. Ale ja mogę ciągle być żywy w Nim. Jeśli ten liść nie więdnie, to znaczy, że Jego obecność jest w moim życiu. Że ja jestem podłączony do Jego życia. Ja żyję. Ja żyję w Nim. Żyję w relacji z Nim. Ja cieszę się tą relacją. Oczywiście mam postawę, Panie, co chcesz czynić, tak? I w momencie, kiedy On chce, i ten owoc jest, tak? Ale to jest manifestacja Jego życia we mnie. To nie jest moje planowanie, kombinowanie i mój cielesny wysiłek. I wiecie, to jest coś, co ja bardzo ostatnio, mnie to cały czas to dotyka, że jest to życie i my jako chrześcijanie, my możemy żyć w taki sposób, i możemy żyć na tym miejscu suchym. I często to tylko od nas zależy. Kiedy Bóg do Izraela, kiedy zawierał z nim przymierze i kiedy były odczytane obietnice błogosławieństwa i obietnice przekleństwa, zakończył to wszystko takim stwierdzeniem. Kładę przed Tobą życie i kładę przed Tobą śmierć. Przeto teraz wybierz. Jest wiele rzeczy, których my doświadczamy negatywnych w naszym życiu, które są konsekwencją naszego nieposłuszeństwa. I one nigdy nie musiałyby nastąpić. I my nieraz kombinujemy. Może Pan chciał mnie czegoś nauczyć, Pan nie chciał cię nauczyć. W taki sposób. Wiecie, Biblia mówi, że jeśli ktoś jest kuszony, niech nigdy nie mówi, że jest kuszony przez Pana. Bo Pan nikogo nie kusi. Okej? Ale każdego z nas kuszą nasze pożądliwości. Więc jeśli to jest tak, że ja po prostu jestem kuszony do jakiegoś grzechu i wchodzę w ten grzech, tak? Ja nigdy nie mogę powiedzieć, że Bóg tego chciał. I nie powiem tak. Do swego życia i do nikogo z was. Bo to by znaczyło, że to Bóg ciebie prowadził do miejsca grzechu. A On nas nie prowadzi do takiego miejsca. Jego wolą dla nas jest obfite życie. Jest życie w relacji z Nim. Pod błogosławieństwem. Oczywiście są próby, są doświadczenia. To wszystko jest. Ale to nie jest to samo, co grzech i nieposłuszeństwo. Bóg nigdy mnie nie prowadzi do buntu. Duch Święty nigdy nie chce, żebyśmy znaleźli się w miejscu nieposłuszeństwa. Za każdym razem, jeśli się w nim znajdziemy, to tylko dlatego, że dokonaliśmy takiego wyboru. Tylko dlatego. I wtedy jedynym wyjściem jest to, jest uniżyć się, tak? I przyjść do tego miejsca oczyszczenia. To jest to, co jest powiedziane w pierwszym Jana. Gdzie jest naprawdę, to jest tajemnica, można powiedzieć, wielka jest tajemnica wiary. Jest piąty werset, pierwszy Jana, 1:5. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy, nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Boga. Słowa Jego. I tu jest pokazane, tak? W jaki sposób my mamy społeczność z Nim? Przez chodzenie w światłości. I tym chodzeniem w światłości jest wyznawanie grzechów. To jest chodzenie w światłości. I powiem wam, ja każdego dnia muszę to robić. Gdzieś jakaś myśl, gdzieś jakieś słowo poleci niepotrzebne, tak? To wszystko się dzieje. Wiecie, nawet ostatnio mnie ten werset właśnie znów dotknął bardzo, że gniewajcie się, tak? Nie kończymy na tym, ale gniewajcie się. To jest niesamowite nauczanie apostolskie, tak? Gniewajcie się. Ale niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Wiecie, o czym on mówił? On nie ma złudzeń, że nieraz w naszym życiu pojawi się gniew. Naprawdę, o tym mówi Paweł. Że nieraz gdzieś, czy to w małżeństwie, czy w innej relacji, że ty się po prostu nieraz wkurzysz, tak? On nie ma... No. Amen, tak? Bądźmy szczerzy. Nam wszystkim się to zdarza. Może flegmatyko, ale oni mają... Ale ten, kto z nim żyje, to już ma... Już mu się na pewno zdarzy, tak? Tak, może tak, że gdzieś głęboko bardzo, tak, w taki sposób. Ale to się zdarza. I powiem wam, i to nie jest problem wielki. Jeśli ja zaraz po tym przepraszam tą osobę, przychodzę też do Boga i mówię, przepraszam Cię Boże. Tak? Pojawiło się to coś w moim sercu. Wybacz po prostu, że to powiedziałem. Wybacz, że tak się zachowałem. Nie ma problemu. Jeśli ty to robisz, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebacza i oczyszcza. I dalej chodzisz w relacji z Nim. I to nic, że to się... Ja nie mogę później po prostu tydzień czasu myśleć, co ja zrobiłem. Bóg nie chce, żebyśmy tak myśleli. Bo kiedy tak myślimy, to znaczy, że nie wierzymy w moc krwi Jego Syna. Dlatego, że ta krew, jeśli ja wyznaję, to jest dokładnie tak, jakbym miał plamę, ona przychodzi, i nie ma nic. I nie ma nic. I Bóg nie chce, żebym ja ciągle o tym myślał, bo tego nie ma. Okay? Ale problem jest wtedy i to, że my pozostajemy w tym suchym miejscu, jeśli my nie chcemy czegoś przynieść do tej światłości. To jest jedyne, co nas może zachować. W oddzieleniu od Boga, od Jego błogosławieństwa, od Jego łaski w naszym życiu. To jest, że coś mamy ukrytego i nie chcemy tego załatwić. I wtedy, powiem wam, nic nie zadziała, tylko to, że my wrócimy do tego miejsca kiedyś i przyniesiemy tę rzecz na światło. Odkryjemy to przed Nim. Przyznamy się i pozwolimy Jemu oczyścić to wszystko, tak, z naszego życia, uleczyć. I wtedy będzie znów... Inaczej mówię, nic nie zadziała. Konferencje nie zadziałają, nic nie zadziała. Naprawdę. Także tyle może i pomódlmy się teraz. Ojcze, my to wyznajemy, że nie ma nikogo nawet podobnego do Ciebie. Jesteś najlepszym Ojcem. Jesteś tym, który najbardziej kocha. Jesteś tym, który najbardziej się troszczy o nas, któremu najbardziej zależy na nas. Boże, my dziękujemy Tobie, Panie, że tak wiele dla Ciebie znaczymy, choć jesteśmy tak małymi, Panie, tak słabymi, ale że dla Ciebie mamy tak wielkie znaczenie, że byłeś w stanie poświęcić swojego Syna, aby zbawić nasze życie, odkupić nasze życie, aby przyjść ze swoją obecnością do naszego życia. I Królu, ja dziękuję Tobie, Panie, że mamy teraz dostęp do Ciebie, do Twojej łaski, przez krew Twojego Syna. Możemy cieszyć się Twoją przychylnością, Twoim błogosławieństwem, Twoją obecnością i łaską każdego dnia. I Ojcze, pomóż nam, byśmy nie byli gdzieś w suchej ziemi, Panie. Ja proszę Cię o to, Królu, Panie, o każdego z nas. Pomóż nam podejmować wybory, które nas będą prowadzić do miejsca, gdzie będziemy oglądać dobre dni. Że będziemy, Panie, syci dni, gdzie będziemy szczęśliwi w naszym życiu. Z powodu Twojej obecności, Twojej łaski, działania Twojego błogosławieństwa w naszym życiu. Ja proszę Ciebie teraz o to, Ojcze, abyśmy trwali w Tobie, abyśmy trwali w Twojej obecności, abyśmy w tym Twoim czasie przynosili owoce, Panie. Proszę Cię o to wszystko. Panie, abyś Ty uczył każdego z nas. Pomóż nam się wydostać z wszystkiego. Jeśli, Panie, gdzieś są te płaszcza Hana w jakimkolwiek życiu tutaj, Panie, pomóż nam to ujrzeć, pomóż nam to znienawidzieć. Pomóż nam zobaczyć, jak wiele tracimy przez to. Proszę Cię, pomóż nam, byśmy mieli w nienawiści te rzeczy. Byśmy mieli siłę rozprawić się z tym i wrócić do Ciebie, aby doświadczyć, jak jesteś dobry znów. Jak ciągle kochasz, jak jesteś łaskawy. Jak bardzo chcesz, Panie, jak bardzo Ci zależy na nas. Ja proszę Cię teraz o to, Ojcze. Dziękuję za każdą osobę i błogosławię, Ojcze. W imieniu Jezusa. Amen.